kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Dzisiaj poszukujemy obrazu Tytusa Czyżewskiego.
Wisi tam, gdzie ja pana biorę. Zgubiłem się we własnym labiryncie i się przez długą chwilę musiałem zastanawiać, gdzie wisi mój Tytus Czyżewski. Też jeden, jedyny obraz, podobnie jak to było w przypadku Ślewińskiego w naszych rozmowach, ale no szukajmy dalej, panie Adamie.
Tytus Czyżewski, bardzo interesująca postać. Dla mnie ważna także z tego powodu, że jego biografia trochę łączy się z moją sądeczyzną. Ukończył gimnazjum w Nowym Sączu, a urodził się niedaleko Limanowej.
No, jesteśmy w trochę nawet pokrewnej atmosferze. Pokrewnej tym bardziej, że Tytus Czyżewski trafił do Sanoka. Muzeum Rzeszowskie posiada jego akwarele. Rynek w Sanoku był tutaj, ale nie w tej galerii. Przepraszam bardzo, ale nie mógł widzieć tego, co my tu pokazujemy.
Często pojawiał się na plenerach Wiśniowej, u Mycielskich. Zresztą tam towarzystwo malarzy, kapistów często gościło.
Tak, tak, oczywiście. Ale wróćmy jeszcze trochę do początków tej twórczości, bo to jest w ogóle też fenomenalnie ciekawa postać. Są w jego wspomnieniach czy w jego artykułach takie wrażenia, że jeszcze tutaj w Polsce oglądali czarno-białe reprodukcje Cezana, impresjonistów. Cóż mogli w tym zobaczyć ciekawego? No, było to bardzo trudne, bo w ogóle ta nowa sztuka dla młodych artystów, przyzwyczajonych do malarstwa historycznego, gdzie najważniejszym elementem jest treść, dobrze, żeby była podniosła, wielka jakaś treść, nagle spotykają się z czymś, gdzie treść praktycznie nie istnieje. Jak sobie z tym poradzić? Co z tego wyciągnąć? Ten ferment wśród młodych był bardzo taki istotny. Tytus Czyżewski wyjechał wreszcie do Paryża. W 1907 roku, do 12 roku tam przebywał i tam mógł skonfrontować swoje wczesne, młodzieńcze doświadczenia fotograficzne z współczesną sztuką Francji. Co z tego wyciągnął? 12 rok, impresjonizm, postimpresjonizm to już jest coś no takiego oswojonego, ale my mamy eksplozję fowistów, mamy kubistów, no i teraz trzeba się było zmierzyć z tym, co w tej sztuce jest najbardziej aktualne. Powrót do Polski to był również powrót do własnych eksperymentów. Można powiedzieć, że ta grupa, która powstaje, to jest fatalny, okropny okres I wojny światowej, 1917 rok, kiedy powstaje ugrupowanie ekspresjonistów polskich, za chwilę przemianowane na formistów. No mamy tam nazwiska dla naszej kultury, dla naszej sztuki niesłychanie ważne. Obaj bracia Pronaszkowie, Witkacy, Chwistek. Te wszystkie próby właśnie znalezienia się w tym nowym świecie artystycznym, w tym nowym świecie sztuki, zaczynają się zazębiać o to, co niektórzy z nich zobaczyli właśnie we Francji.
Ja bym zwrócił uwagę, że to jest grupa, która koncentruje się na wielu dziedzinach sztuki. No przecież literatura była niezwykle dla nich ważna, poezja była szalenie istotna. Oni łączą w swoich działaniach mnóstwo zaangażowania w wielu dziedzinach artystycznych.
Nie zapominajmy, że ten bardzo zdolny i ciekawy malarz był przecież poetą.
Tak jest.
I wydaje mi się, że do dziś warto wracać jeszcze do jego poezji.
Pastorałki przecież do dzisiaj budzą zainteresowanie. Czasami pojawiają się nawet w inscenizacjach teatralnych. Ja tylko przypomnę, że w 1998 roku Teatr imienia Wandy Siemaszkowej zaprezentował na scenie kolędziołki oparte właśnie o poezję Tytusa Czyżewskiego. Nawiasem mówiąc, znakomity rzeszowski artysta Leszek Kuchniak był autorem scenografii do tego spektaklu.
Niestety nie widziałem, nie wiem, a byłbym ciekaw, czy w jakimkolwiek stopniu nawiązywała ona do przedwojennego wydania pastorałek z drzeworytami, no jakby nie było innej postaci z naszej kolekcji.
Tadeusza Makowskiego.
Tadeusza Makowskiego. Właśnie takie uproszczenia, takie zrytmizowanie, mocne postawienie na kontrast bieli-czerni, jakby w nawiązaniu właściwie do drzeworytu ludowego, chociaż no ze smakiem, z tym znakiem rozpoznawczym Makowskiego. To jest właśnie coś świetnego. Jeden malarz tworzy pastorałki, a drugi malarz tworzy do tego grafikę. Czy mogło być odwrotnie, że Makowski napisałby, a ty
to
co?
Ciekawe.
Właśnie, tego się chyba nie da tak odwrócić. Wie pan, warto wrócić do tego wczesnego okresu, do tego zafascynowania kubizmem. Wiemy, że u podstaw tych doświadczeń związanych z kubizmem dla Picassa niesłychanie ważna była, no powiedzmy sobie, sztuka ludowa Afryki. Jak mógł na to odpowiedzieć Tytus Czyżewski? No,
tylko sztuką ludową Podhala.
Tak jest, dokładnie. Właśnie. I te uproszczenia, które idą w takim kierunku rzeźby ludowej, pozwalały mu jakby znaleźć własną odpowiedź. Szkoda, że ten okres i że tak mało dzieł z tego czasu powstało, ale poszedł w swoim eksperymencie jeszcze dalej, mianowicie do stworzenia kompozycji wielopłaszczyznowych, czyli na powierzchnię wkleja pod różnym kątem fragmenty kartonu i teraz, tak jak kubiści rozbijali świat, ale na płaszczyźnie, rozbijali świat rzeczywisty, czyli powiedzmy rozbijali butelkę, którą potem rekonstruowali w swoim obrazie. Tak Tytus Czyżewski próbuje pokazać ten rzeczywisty trzeci wymiar, wprowadzając go do takiej kompozycji. Z tego zachowały się niestety tylko fotografie. Te prace nie przetrwały, a byłyby no, bardzo ciekawe, gdybyśmy dzisiaj mogli się zmierzyć z czymś takim.
W kolekcji Sanockiej praca Tytusa Czyżewskiego to, powiedziałbym, bardziej sezanowski obraz.
Może jeszcze dalej, kapistowski nawet. No bo co się dzieje z tym Tytusem Czyżewskim? Oczywiście wraca do Polski, tworzy w ramach tej awangardowej grupy, no a potem powraca znowuż do Paryża. W 22 roku, tam nawet w Paryżu pracuje w bibliotece, ma jakoś z czegoś żyć w Bibliotece Polskiej. Natomiast to jest moment, w którym spotyka się z twórcą naszej galerii, z Franciszkiem Prochaską.
No właśnie, spotyka się w ambasadzie, prawda? Bo jak pamiętam, chyba Czyżewski przez kilka lat pracował w ambasadzie w Paryżu.
W bibliotece tejże ambasady.
No musieli się znać.
Musieli, no artyści akurat gdzieś tu związani z tą polityką, z wojskowością, no to się okazało, że bardzo szybko się poznali. Jaki był tego efekt? Efektem była bardzo ciekawy, bardzo ładny portret Muszki Prochaskowej.
Który to już artysta, który maluje panią Marię Prochaskową.
No właśnie, więc pani Maria w tonacji bliskiej brązą, zawężonej, ale w rytmach, które jeszcze przypominają troszeczkę ten okres kubizujący, ten okres eksperymentalny, ale już wyraźnie widać, że to kolor jest tutaj najistotniejszym elementem. No i teraz, kiedy przyjeżdżają do Paryża kapiści, to można powiedzieć, że Tytus Czyżewski staje się w jakimś sensie takim naturalnym ich kompanem. Oni go bardzo cenią, jego uwagi, jego mądrość, jego sposób pisania krytyk, bo on również, pióro jest dla niego cały czas ważne. Zresztą to on, jak już mówiliśmy niedawno o Ślewińskim, napisze pierwszą monografię Ślewińskiego, bardzo taką ciekawą. Widać, że jest to napisane przez malarza, który doskonale rozumie, co ogląda, na co patrzy. Także Tytus Czyżewski przechodzi z tego rytmu kubistycznego w świat koloru. Staje się właściwie, nigdy nie dosłownie, ale staje się jakby w tym czasie, w tym okresie lat 20., początku 30. i później właściwie już do śmierci jakby kolejnym kapistą.
Spróbujmy spojrzeć na obraz Tytusa Czyżewskiego Droga. To jest praca z lat 30. XX wieku. Ona się nie znalazła w kolekcji Prochasków, a raczej jest efektem pana poszukiwań i powiedziałbym takiego celnego oka.
No więc co było zrobić, jak ten portret Muszki Prochaskowej trafił do Muzeum Narodowego w Warszawie, a nie do nas? Więcej, w Muzeum Narodowym jest też szkicownik Franciszka Prochaski. I w tym szkicowniku jest również rysunek Tytusa Czyżewskiego przedstawiający Prochaskę malującego. Więc widać, jak oni są blisko. No ale w końcu Prochaska nie wraca do Polski, tylko Polskę odwiedzi, a Tytus Czyżewski przyjedzie, między innymi do Sanoka na rynek, jak już mówiliśmy. I teraz jest w tym środowisku kapistów, którzy po pobycie we Francji wracają również do Polski. Czuje się w tym fenomenalnie. No i to, co pan na początku powiedział, z kapistami spotykają się na plenerach Wiśniowej u Mycielskich. Więc jest to wspólne myślenie o obrazie, jakbyśmy go nie nazywali. Na pewno to nie jest droga Cybisa, takiej analizy kolorystycznej, można powiedzieć poimpresjonistycznej, jeszcze impresjonistycznej. Tutaj mamy swobodną grę plam, mamy jakąś lekkość, ale mamy też jakiś ton tych obrazów. To, co u Tytusa Czyżewskiego zawsze mnie zachwycało, to znalezienie jakiegoś takiego związania koloru, który jest niepowtarzalny, jest inny aniżeli w obrazach pozostałych kolorystów. To jest coś takiego subtelnego, delikatnego w tych powiązaniach, chociaż tutaj ta droga, na którą patrzymy, aż nas grzeje, prawda?
Droga jest w intensywnych bardzo kolorach. To jest żółć, czerwień, róż.
A jednak to wszystko się łączy, wiąże w jakąś całość i powiedziałbym, te przecierki, spod których widać biały grunt, który jeszcze chyba całość też harmonizuje. Te błękity właśnie też takie dość charakterystyczne, błękity, zielenie, palety właśnie Czyżewskiego. Ja bym powiedział, że to są po prostu bardzo ładne obrazy do oglądania. Już nie rozwiązujące jakieś problemy sztuki nowoczesnej, tylko robione z satysfakcją, z tym szukaniem piękna malarskiego, z tą poezją, no cudzysłów tu trzeba było wydać, no bo obraz jest obrazem, ale z takim właśnie podejściem poetyckim do koloru, do tego odczuwania właśnie tych niuansów kolorystycznych.
Wie pan, może też te miękkie linie, te zawijane delikatnym pędzlem obwody drzew, linia nieba, może to wszystko też powoduje, że z jakąś przyjemnością patrzy się na ten obraz.
W sumie skromny, ale właśnie taki, który daje sporo satysfakcji. To tak jak w przypadku Ślewińskiego. Była dziura w naszej kolekcji. Jak można było człowieka, który akurat był dość blisko Prochasków, nie pokazać w kolekcji Prochasków? No to mi się nie mieściło w głowie. Problem jednak zawsze polegał na tym, że jak muzeum byłoby stać na zakup czegoś, to akurat na rynku nie było niczego Tytusa Czyżewskiego, a jak się pojawiało, to myśmy nie mieli pieniędzy. Tak rzutem na taśmę udało nam się kupić, chyba nawet niespecjalnie drogo. Natomiast od czasu do czasu, przecież to jest artysta, który po sobie wcale nie zostawia jakiegoś ogromnego dorobku, na dodatek bardzo rozproszonego. No, nawet nie wiemy, on umiera w czasie wojny. Nie wiemy, czy coś z tego, co mogło zostać w Warszawie, nie przepadło po powstaniu, po tych zniszczeniach. Także to nie jest artysta, który ma tak bogaty zestaw obrazów, że to będzie bez przerwy gdzieś się tam przewijać na aukcjach. Nie, dlatego powiem, że mam olbrzymią satysfakcję, że udało się wreszcie Tytusa ściągnąć do Galerii Prochasków. Muzyka.
Był to kolejny odcinek cyklu Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawiał Adam Głaczyński.